wyglądać inaczej. Poranek miałby rozpocząć dialog z Krzysztofa Skowrońskiego z Łukaszem Jankowskim. Łukasz Jankowski, jak państwo doskonale wiedzą, trzyma rękę na pulsie, szczególnie wydarzeń krajowych, a ja jestem bardzo ciekawy, co takiego w ostatnim czasie istotnego zdarzyło się w polskiej polityce i w polskiej gospodarce. Dzień dobry, Łukaszu. Miło cię widzieć.
Dzień dobry państwu, pana redaktora również miło widzieć, miło słyszeć.
W jakiej pewnie, dobrej formie jest Łukasz Jankowski.
Żeśmy się wszyscy, nawet nie pewnie, tylko na pewno stęsknili. Panie redaktorze, nie wiem, czy tak zadane pytanie to jest pytanie, na które da się odpowiedzieć. Co słychać w gospodarce i w polityce? Dużo słychać. O, tak mogę odpowiedzieć. Wybory prezydenckie będą w maju, to pewnie pan wie, w Polsce. W Stanach będą wcześniej, bo 4 listopada, o ile pamięć mnie nie myli, się odbywają raz na jakiś czas wybory w Stanach Zjednoczonych. Ale nie wiem, czy jestem w stanie omówić wszystko, co się przez 2 miesiące wydarzyło w polskiej polityce.
Nie,
to trudne
aż
by
tak,
było.
Przynajmniej w ostatnim tygodniu. Albo jakie, czy jest jakiś temat, który został zamknięty? Bo to, że rozmaite osoby trafiają do aresztu i są zamknięte. Oczywiście taka informacja dociera do każdego, ale gdzieś jest to wewnętrzne życie polityki, które obserwujesz.
Rzeczywiście życie toczy się prężnie. Wszyscy wrócili z urlopów. Wszyscy już zaczynają pracę. Zresztą tak naprawdę sezon polityczny zaczął się od decyzji PKW. No i tutaj będzie główna oś starcia w najbliższych dniach. I wydaje mi się, że całe zamieszanie, które wczoraj ma miejsce dookoła Sądu Najwyższego, to jednym z elementów czy wektorów, które napędza tę odsłonę sporu, to jest kwestia związana z przyjęciem lub odrzuceniem skargi PiS-u na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Chociaż rzeczywiście wczoraj na konferencji premiera padły słowa takie zastanawiające. Jeszcze niewiele brakowało. Donald Tusk by powiedział, że właśnie wysyła policjantów po pierwszą prezesę Sądu Najwyższego, żeby ją zaaresztowali, więc nagle ten spór wybuchł bardzo silnie, ale to chyba reakcja polityczna po tym, jak Donald Tusk przypadkiem, jak twierdzi, jak twierdzą wszyscy inni poza politykami, nie przypadkiem dał kontrasygnatę dla sędziego wybranego przez demokratycznie powołaną KRS jako osoby, która będzie przeprowadzać wybory w jednej z izb Sądu Najwyższego, dokładnie w Izbie Cywilnej. No to Donald Tusk musiał sobie odbić gdzieś te powetowane straty wizerunkowe. No i odbił sobie w dwójnasób. Najpierw zapowiedział spowiedź powszechną rządu i jako pierwszego do spowiedzi wyznaczył pana ministra Bodnara, który będzie musiał się teraz spotkać z najbardziej zajadłymi zwolennikami restauracji dawnego systemu w sądownictwie i jakoś ich ułagodzić i ugłaskać. Nie wiem, czy to będzie łatwe, czy proste, czy to będzie sympatyczna misja dla ministra Bodnara, a drugim sposobem odreagowania tej decyzji, tego podpisu jest atak na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Spór o Izbę Pracy. Do tej pory Izbą Pracy zarządzał pan sędzia Prusinowski, który dał się poznać jako osoba aktywna politycznie przy okazji decyzji o statusie dwóch posłów, nie posłów, Kamińskiego i Wąsika. Chyba to będzie bardzo ostrożne, co powiem, jeżeli powiem, że wyszedł z roli bezstronnego sędziego pan prezes Prusinowski, bo działał tak, żeby dokumenty trafiły do niego. Zagrał razem z marszałkiem Hołownią przeciwko pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Podjął decyzję taką, jaką podjął w przypadku jednego posła, drugiego nie zdążył, bo doszło do zamieszania z aktami. Tak czy inaczej ta izba była obawa, że przejmie ją ktoś, kto nie będzie zwolennikiem powrotu starych porządków do wymiaru sprawiedliwości, więc w izbie pracy postanowiono zrobić strajk i rokosz. Zgodnie z prawem pan prezes sędzia był w obowiązku zwołać odpowiednie spotkanie i wybrać swojego następcę, no ale pan prezes Prusinowski uznał, że stoi poza i ponad prawem, więc nie będzie się stosował do litery ustawy. ustawy o Sądzie Najwyższym, tylko po prostu będzie stosował obstrukcję, nie zwoła odpowiedniego posiedzenia, nie wybierze następcy i będzie czekał na rozwój wypadków. Ustawa taką przewiduje, taką sytuację. Wtedy prezydent wyznacza osobę, która zarządza daną izbą, ale żeby ją wyznaczył, potrzebuje kontrasygnaty premiera. Premier dał na Izbę Cywilną, na Izby Pracy. Z tego, co ja się zorientowałem, prezydent takiego wniosku do premiera nie wysłał.
To znaczy,
być może nie było porozumienia, być może w tym aspekcie się nie był podpis za podpis, jak mówią media, czyli ja ci Serafina, ty mi Izbę Cywilną, ale już premier nie ma, czy prezydent nie ma innego podpisu, więc już nie przehandlował Izby Pracy, więc mamy zawieszenie.
Ma tych 50 ambasadorów, czy już...
Ale tu, jak rozumiem, rozgrywka jest inna i premier Tusk, minister Sikorski liczą, że po prostu złamią prędzej czy później opór pana prezydenta. No, jest stanowisko zarządzającego ambasadą, więc tutaj nic się nie pali, nie ma jakiegoś...
No trochę się pali, bo jednak dyplomacja potrzebuje ambasadorów i cały świat wie o tym, że polskich ambasadorów nie ma.
Pan Szlepf i pani Sznepowa już chcieliby wyjechać i już się pławić w randze, a tutaj będą raptem szaszdafer. To nie to samo, nie ten splendor, nie ten blichtr, pieniądze chyba podobne. Limuzyna też jest dość, nawet ta sama pewnie, ale no to nie to samo, więc rozumiem, że jest to do przehandlowania, ale widać, że to nie jest tak twarda waluta w ręku prezydenta, żeby premier podpisał nominację na zarządzającego Izbą Pracy. Tak czy inaczej, tylko skończę. Wydaje się, że wczoraj pani prezes Manowska, żeby tak nie było lukierkowo, popełniła błąd, bo próbowała nagle ręcznie sterować tą izbą, powołując się na dość ogólny zapis. Z tego ruchu się musiała potem wycofać i wskazała to osobę, tylko... która jest akceptowana przez tamtą stronę, ale tamta strona mówi...
O tym, co dzieje się w Sądzie Najwyższym, będziemy rozmawiać i z zastępcą prokuratora generalnego Robertem Hernandem i z Aleksandrem Stępkowskim, który
po 8.35
będzie gościem, a skoro mówimy o gościach, to o 8.10 gościem Poranka Wnet będzie profesor Andrzej Nowak, a na deser porozmawiamy na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Marcin Chorała prosto z Karpacza opowie o zbieraniu podpisów i o tym, jakie są nadzieje na to, że jednak ta wielka budowa ruszy. Mamy przed sobą dzisiejsze gazety. Patrzę na Gazetę Polską codziennie. Zdesperowani kolejarze zablokowali tory. Musimy być solidarni, jak w sierpniu 80 roku. To jest, o, rozumiem, konsekwencja zapowiedzi zwolnień w PKP Cargo. Jak pytałem się o te informacje dotyczące gospodarki, no to okazało się, że być może jeden z banków, które zostały odzyskane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło, zostanie z powrotem sprzedany. Tutaj chodzi o PKO S.A. albo o Alior Bank. Takie są przynajmniej zapowiedzi. W tej chwili te dwa banki są własnością PZU. Gospodarka. Patrzysz na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Informacja, że 103 miliardy papierów dłużnych zostanie wyemitowany przez BGK, zostaną wyemitowane, rozumiem, czy to będą pieniądze, które trafią do BGK-u.
Nie wiem, gdzie one trafią, ale rzeczywiście rząd nie tylko podał projekt ustawy budżetowej na rok przyszły, ale także ustawę okołobudżetową. Nie czytałem jej od deski do deski, przejrzałem tylko tyle, na ile miałem czasu i faktycznie to wszystko, co mówiła obecna koalicja rządząca, zwłaszcza Platforma przed wyborami, zwłaszcza minister Domański, zarzucając to, nawet tam były słowa, które groziły konsekwencją karną przed Trybunałem Stanu, polityczną również, odpowiedzialnością właśnie za to, że w czasie pandemii PFR i BGK przejęły część finansowania państwa polskiego, no, wzięły istotną część tej kroplówki, na której była przez pewien czas polska gospodarka w czasie pandemii. To było złamanie szeregu ustaw, a nawet konstytucji, zdaniem niektórych polityków opozycji ówczesnej. No to teraz rząd robi dokładnie to samo, też wyciąga zadłużenie poza budżet państwa. Zresztą w ogóle ten budżet jest bardzo ciekawy i jest rzeczywiście budżetem bardzo napiętym. Jest taki jeden element, który można to wskazywać. Do tej pory były tak zwane dochody dyskrecjonalne. To były dochody trochę ze stawek różnych, takie bardzo niejasne i bardzo też niepewne dochody. W roku 2016 PiS starało się, to one z tego się pojawiają, starało się tą regułę pojawiających się dochodów przewidzieć, opisać i wpisać do budżetu. Wtedy urzędnicy Ministerstwa Finansów powiedzieli, że to, że tak się nie robi, że tak nie można zrobić, że to jest kreatywna księgowość. Niech sam fakt o tym, że na rok 25 minister w wysokości 10 miliardów takie dochody dyskrecjonalne wpisał do budżetu na rok przyszły, niech świadczy, jak bardzo wirtualny to może być budżet i jak bardzo on jest, no tak, oczywiście wirtualne to jest dobre słowo, znaczy wpisane są różne rzeczy, które mogą się zdarzyć, ale nie muszą się zdarzyć, więc rzeczywiście nie przywiązywałbym się do wszystkich liczb zawartych i w budżecie, ale do tej liczby 103,5 miliarda, jeżeli chodzi o to, co ma wyemitować się w przyszłym roku BGK, to akurat mi się przywiązał, może być nawet i więcej, chyba że to, co się mówi dość powszechnie, że to jest budżet wyborczy, że on po maju, niezależnie od wyniku wyborczego, będzie nowelizowany. Wtedy być może BGK aż tyle pożyczać nie będzie musiał. Tak czy inaczej wszystkie słowa o tym, że powrót, ale to jest też ciekawe, bo wydawało się, że powrót do władzy liberałów oznacza powrót trochę doktryny Jacka Rostowskiego, czyli nie ma pieniędzy i nie
to
będzie.
To nie są liberałowie, to są funkcjonariusze zupełnie innego systemu. To, z liberalizmem to nie ma nic wspólnego.
Jak zwał, tak zwał.
No nie jest, słowa nas są ważne.
Być może możemy się o te terminy kłócić, tak czy inaczej do władzy wróciła Platforma, ale widać, że inaczej myśląca o budżecie, to już nie ma takiej elementu, że trzeba coś przycinać, zaciskać. Nie, tutaj jest pójść o krok dalej niż szło Prawo i Sprawiedliwość w zarządzaniu budżetem. Pan minister Domański taką wizję kreśli, którą kiedyś bardzo mocno Platforma krytykowała, którą wprowadził PiS, czyli o wyrastaniu z długu, czyli się zadłużamy, ale szybciej rośniemy, stąd ten dług do PKB się zmniejsza. To jest też narracja, którą przyjął pan minister Domański. Szkopuł w tym, że większość budżetów PiS-u było takie, że faktycznie dynamika wzrostu gospodarczego była wyższa niż zadłużanie się i wtedy te słowa miały sens. W przypadku Platformy jest odwrotnie. W przyszłym roku będziemy się zadłużać wyraźnie szybciej niż będzie rosła nasza gospodarka, więc słowa pana ministra Domańskiego o tym, że wyrastamy z długu, są po prostu niezgodne z rzeczywistością.
Sejm jeszcze się nie zebrał.
Zbierze się w przyszłym tygodniu.
O, i będzie na pewno coś ważnego w Polsce zmieniał. A co PiS zrobi z brakiem środków?
To już mówiłem wczoraj w poranku, tak jak i chyba to się potwierdziło, bo te kolejne rozmowy wskazują, że duże nadzieje, zwłaszcza ta formacja młodszych polityków, 30-40 lat, wiąże z sekretarzem generalnym Prawa i Sprawiedliwości panem Milowańskim, który jest się też młodym człowiekiem i podobno ma bardzo dobre notowania u Jarosława Kaczyńskiego. No i jest taka nadzieja, że ten kryzys, że co nie zabije PiS, to tą partię wzmocni i że kryzys może być szansą. Takie dwa slogany się pojawiają w tych rozmowach, czyli jednym słowem, że skoro bierzemy zbiórki, to po pierwsze możemy nawiązać nową więź z naszymi wyborcami, po drugie możemy się przekształcić w partię bardziej profesjonalną, która będzie wykazywać, robimy to, zbieramy od was pieniądze, dzięki temu robi się to i to, ale wydaje się, że raczej wyjdzie taka kwestia, że po prostu PiS postara się zebrać jakąś kwotę, żeby odblokować konto, bo w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma konta zablokowane, czyli nie może dawać przelewów, to tak, nie wiem, każdy z nas pewnie ma konto bankowe, jakbyśmy się czuli, gdybyśmy mieli konto zablokowane, karta by nie działała, tylko się funkcjonuje na datkach, które zachęcam skarbnik PiS-u, czyli pan Henryk Kowalczyk, żeby dawać gotówkę, więc w tej chwili gdzieś na Nowogrodzkiej jest jakaś kasa, szkatułka i z tej szkatułki różne pieniądze się wypłaca,
i
to tak, jest obrót lat 90.
I tak powstaje nowoczesna, konserwatywna partia.
Być może, ale być może tak, że się jednorazowo zbierze te powiedzmy 12 milionów złotych, bo tyle potrzeba funduszy, żeby... Bo teraz tak, no nie wiem, czy państwo do końca wiedzą, PiS dostanie zwrot, ale tylko części środków za kampanię. Ta luka będzie wynosić mniej więcej 14 milionów złotych. Jeżeli tyle PiS zbierze, dołoży, odblokuje konta. No i pytanie, co dalej, bo w subwencji będzie albo nie będzie. Jeżeli nie będzie, pewnie nie będzie, bo minister Domański, o którym trochę powiedzieliśmy, już zadeklarował na wyprzódki, polski rząd PiS-owi żadnych pieniędzy nie wypłaci, niezależnie od decyzji
sądu.
Przykład
ale idzie z góry, czyli z Komisji Europejskiej. Wiadomo, KPO było zablokowane, można zablokować środki, można nie dokonać przelewu i tyle.
Tylko ciekawy jestem, bo sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo wydaje się, że pan minister Domański nie do końca rozumie mechanizm. W sensie on sobie wyobraża, że ta nieuznawana izba, zresztą wczoraj jak Jakub Pilarek opublikował newsa na naszym portalu jako pierwszy, pan minister Bodnar, który wysłał swojego przedstawiciela do izby z kontroli spraw nadzwyczajnych i kontroli, izby Sądu Najwyższego. Kiedy ona decydowała o ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wtedy uznawał tą izbę, no to teraz już jest przygotowanie i nie wysłał swojego przedstawiciela do tej izby, jeżeli chodzi o uznanie wyborów do Europarlamentu. Ale kłopot jest w tym, że ta izba cofnie swoją decyzję do PKW. I to PKW wystawi dokument dla pana ministra Domańskiego i teraz pan minister Domański nawet nie tą izbę, bo to nie przyjdzie z izby sądu, on tam podrze i wyrzuci, tylko z PKW przyjdzie ten dokument, że ma wypłacić. I pytanie, czy pan minister Domański uzna, że w tym wypadku także PKW nie uznaje i ten dokument uznaje za nieważny. To jest co nieco inna sytuacja. A jeśli chodzi o sprawozdanie, bo wczoraj mówiłem, że go nie czytałem. Czytałem go, dotarłem. Nie jest to proste, bo nie widać go bezpośrednio na stronie. Trzeba wejść trochę bokiem przez BIP. Jest to ukryte, ale mam sprawozdanie. Przeczytałem 15 stron uchwały PKW i gro tych środków oczywiście przypada na spot, który wyemitował Ministerstwo Sprawiedliwości. Kłopot jest taki, że w tym spocie nie pada ani słowo wybory, ani słowo głosuj, więc wydaje się, że Sąd Najwyższy będzie musiał tą uchwałę PKW odrzucić, a ten spot to jest prawie 2,5 miliona złotych, czyli gro zakwestionowanych przez PKW środków.
Jest godzina 7:45. Łukasz Jankowski pozostaje w studiu przy Krakowskim Przedmieściu 79.